Ale chciałbym tak w czasie, kiedy śpiewaliśmy pieśni i kiedy modliliśmy się, my nie modlimy się do figury czy do obrazu, nie modlimy się do tworu jakiegoś człowieka, dzieł ludzkich, ale modlimy się do wszechmocnego Boga, do Boga, który żyje, który mówi, który działa, który wszystko tak naprawdę kontroluje i trzyma w swoich dłoniach. Nam może wydawać się, że jakaś sytuacja wymknęła się spod kontroli, że coś wymknęło się spod kontroli, że coś gdzieś poszło w niewłaściwym torem i to jest nasze często takie subiektywne patrzenie, ale bardzo często są to dopusty Boże, gdzie Pan sprawia, gdzie Pan czuwa nad tym, aby zupełnie wypełnił się doskonały Jego plan. Bóg naprawdę jest Bogiem wielkim, potężnym, wszechmocnym. I Biblia uczy nas, że utrapienia tego czasu, dzisiejszego, teraźniejszego czasu, nic nie znaczą z chwałą, która ma się objawić. Że to, co my dzisiaj przechodzimy, że jesteśmy zasmucani, nic to nie znaczy, kompletnie jest to zerem w porównaniu z tym, co Bóg przygotował dla nas. A więc chcielibyśmy patrzeć naprawdę na Pana Jezusa z wiarą i na to, że On odpowie w swoim czasie, że da odpowiedź, że On naprawdę odpowie w sposób taki cudowny, wspaniały. Bóg często nas zaskakuje i bardzo często odpowiada w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie nawet tego przewidzieć. Bóg jest naprawdę Bogiem i On nad wszystkim czuwa. I On może pocieszyć każdego z nas. Każdego z nas może pocieszyć. Dał nam Ducha Pocieszyciela. Ducha, który nas pociesza, podnosi, który nas naucza. Jest to Duch mocy, Duch rady, Duch bojaźni Bożej. A więc ten Duch nas wspiera w naszych słabościach, w naszych niemocach i pociesza tą pociechą, jakiej nikt z ludzi nie mógłby przynieść. To jest pociecha od Pana, kiedy Bóg dotyka serca zbolałego. Serca, które jest smutne, serca, które naprawdę przeżywa jakąś trudną sytuację, naprawdę Pan czyni to w sposób doskonały. Także w jednej chwili może odejść cały smutek, chociaż to nie jest rozwiązany jeszcze problem. On jeszcze może nie jest rozwiązany, ale co mówi nam słowo? Zwróćmy uwagę, że w liście do Filipian Paweł powiedział: zrzućcie na Niego wszelkie staranie, wszelką prośbę. Zrzućcie na Niego każdą jedną prośbę, wszystkie nasze problemy, smutki, cokolwiek by to nie było. Jakieś potrzeby, smutki, problemy, przechodzimy doświadczenia, oddajmy to Bogu, rozstajmy się z tym, zostawmy to. On jest tym, który chętnie bierze nasz ciężar. On jest tym, który uwalnia nas od naszych ciężarów. Zwróćmy uwagę, że jeden z psalmów mówi o uwolnieniu Jakuba z koszów, które dźwigał, które nosił. Biblia uczy nas, że Bóg jest tym, który powołuje nas do pokoju, do odpocznienia, do tego duchowego sabatu. A więc duchowy sabat polega na tym, że my nie nosimy ciężarów, problemów w naszym sercu, w naszej duszy, ale z ufnością dziecka, dosłownie z ufnością dziecka przychodzimy do Boga. I oddajemy Mu to wszystko, ufając, wierząc, że Pan odpowie w swoim czasie. To jest najważniejsze, żeby Bóg usłyszał nas. Żeby On żeby odpowiedział: wiem o Tobie, wiem o tej sprawie, wiem co przeżywasz, wiem co, jak cierpisz, wiem to wszystko. I On może to zabrać, ten ból, smutek, rany, może to wszystko zgoić również. I może odpowiedzieć w swoim czasie, naprawdę dać taką odpowiedź, jakiej się nawet nie spodziewamy. Bóg jest Bogiem żywym. Ja pamiętam, kiedy modliliśmy się o moją siostrę, to było wręcz takie po ludzku patrząc, niemożliwe, że ona się kiedykolwiek nawróci. I pamiętam, że pierwszym takim sygnałem, gdzie ona wyraźnie odebrała od Boga taki sygnał i Boży dotyk, to było to, kiedy zwróciła się z prośbą do zboru, aby modlić się o nią, ponieważ miała mieć operację, miała takie małe kamienie na śliniankach, no ale trzeba było zrobić zabieg operacyjny, gdzie wprowadzić zupełną narkozę. Zabrali ją do szpitala i zbór modlił się. W niedzielę mieliśmy modlitwę o nią, a we wtorek położyli ją do szpitala. W czwartek miała mieć operację. W środę powtarzali jej badania. Lekarz, który operował, chciał zobaczyć jeszcze raz, jak to wszystko wygląda. Chciał się temu przyjrzeć. I kiedy zrobili te badania, przyszedł ten lekarz do niej na salę i powiedział, że pani się pakuje, idzie do domu. Zapominamy o tym problemie. Nie ma tego, po prostu nie ma tych kamieni. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. One kiedyś były, a teraz ich nie ma. Zniknęły. Pani ma lepsze teraz wyniki niż ja nawet. I ona się zdumiała bardzo, ale po prostu już wiedziała, że to jest palec Boży, już wiedziała, że to jest ręka Boża. Już wiedziała, że to żywy Bóg coś dla niej uczynił. Więc są różne sposoby działania. Różnorodna mądrość Boża, bracia i siostry. Bóg może odpowiedzieć w najmniej spodziewany sposób, ale jedno On chce, tylko jednego chce, abyśmy Mu naprawdę wierzyli, abyśmy Mu naprawdę zaufali, abyśmy dali się też przez Boga pocieszyć, abyśmy otworzyli serce na miłość Golgoty, abyśmy też otoczyli modlitwami tych, o których wiecie, że coś przechodzą, jakieś mają problemy w życiu, przechodzą jakieś trudności, doświadczenia, aby to jeszcze bardziej zjednoczyło Kościół. Bracia i siostry, bo Bóg uczy nas, że modlitwa Kościoła, w jedności jest siła, w jedności jest potęga, w jedności jest moc. To podoba się Bogu. Kiedy my żyjemy w jedności, kiedy brzemiona jedni drugich nosimy, kiedy nie dociekamy, a dlaczego to się stało? A teraz chcemy wiedzieć wszystko, no jak do tego doszło? A kto popełnił błąd? To nie jest nasza rzecz, bracia i siostry. To nie jest nasza rzecz. Bóg nas wychowuje wszystkich. Nasza rzecz jest pomóc bratu, być przy nim. Pomóc siostrze, być przy niej, kiedy tego potrzebuje. I niech to naprawdę wypływa z miłości, tej miłości Chrystusa. Powstańmy, aby pomodlić się o tych, którzy przechodzą trudności.
Chcielibyśmy przeczytać historię zawartą w drugiej Księdze Królewskiej, 4 rozdział. Od wersetu 8. Fragment z życia, pewien epizod z życia proroka Elizeusza. Pewnego razu przechodził Elizeusz przez Szumen, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odtąd, ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. Rzekła tedy do swego męża: oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką murowaną izdebkę. Wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Pewnego razu, gdy znów tam zaszedł, zatrzymał się w izdebce, aby odpocząć. Rzekł do swojego sługi Gehaziego: zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją zawołał, ona stanęła przed nim. Rzekł jeszcze do niego: powiedz jej, oto sprawiłaś sobie z powodu nas cały ten kłopot. Co można dla ciebie uczynić? Czy można wstawić się za tobą do króla lub do dowódcy wojsk? A ona odpowiedziała: mieszkam pośród swojego ludu. Rzekł jeszcze: co by tu dla niej uczynić? Gehazi odpowiedział: wszak nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. A gdy ją zawołał, stanęła w drzwiach i rzekł: oto w tym czasie za rok będziesz piastowała syna. A ona na to: nie, mój panie, mężu Boży, nie łudź twojej służebnicy. Kobieta ta poczęła i za rok o tym czasie porodziła syna, jak powiedział do niej Elizeusz. A gdy dziecko podrosło, wyszło pewnego razu do ojca, do żniwiarzy. Wtem rzekło do swojego ojca: moja głowa, moja głowa. Wtedy ojciec rzekł do sługi: zanieście je do jego matki. A gdy je wziął i zaniósł do jego matki, siedziało na jej kolanach aż do południa, po czym zmarło. Wtedy ona wyszła na górę i położyła je na łożu męża Bożego i zamknąwszy za nim drzwi, wyszła. Następnie przywołała swego męża i rzekła: przyślij mi proszę jednego ze sług i jedną oślicę, pośpieszę do męża Bożego i wrócę. A on rzekł, po co chcesz dzisiaj iść do niego? Przecież ani to nów, ani sabat, lecz ona na to daj spokój. I osiodławszy więc oślicę, rzekła do swojego sługi, prowadź i ruszaj, nie zatrzymuj się, dopóki nie rozkażę. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel. Gdy zaś mąż Boży z dala ją zobaczył, rzekł do Gehaziego, swojego sługi, otóż owa szunamitka. Wybiegnij proszę naprzeciw niej i zapytaj jej, czy jesteś zdrowa, czy zdrów jest twój mąż, czy zdrowe jest twoje dziecię. A ona odpowiedziała, zdrowi jesteśmy. A gdy przyszła do męża Bożego na górę i objęła go za nogi, Gehazi przystąpił, chcąc ją odsunąć. Lecz mąż Boży rzekł, zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy. Pan zaś zataił to przede mną i nie objawił mi. Wtedy ona rzekła, czy ja prosiłam mojego pana o syna? Czy nie powiedziałam raczej, nie łudź mnie? Wtedy on rzekł do Gehaziego, przepasz twoje biodra i weź moją laskę w swoją rękę i idź. Gdy go spotkasz, nie pozdrawiaj go, a gdy ciebie kto pozdrowi, nie odpowiadaj mu, połóż moją laskę na twarzy chłopca. Lecz matka chłopca rzekła, jako żyje pan i jako żyjesz ty, że nie odstąpię od ciebie. Wstał więc i poszedł za nią. Gehazi zaś wyprzedził ich i położył laskę na twarzy chłopca, lecz ten nie odezwał się ani nie dał znaku życia. Zawrócił więc naprzeciw niego i oznajmił mu, chłopiec się nie obudził. A gdy Elizeusz wszedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Pana. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu, swoje dłonie do jego dłoni i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. Potem cofnął się i chodził po domu tam i z powrotem. Następnie wszedł znowu na łóżko i przytulał się do niego. Wtem chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. Wtedy on przywołał Gehaziego i rzekł do niego, zawołaj tą szunamitkę, a gdy ją przywołał i ona przyszła do niego, rzekł, zabierz swego syna. Gdy weszła, padła do jego nóg, pokłoniła mu się aż do ziemi, potem zabrała swego syna i wyszła. Więc widzimy tą historię, chciałem się skupić tylko na tym miejscu, kiedy ta kobieta w swoim bólu, w swojej rozpaczy przychodzi do męża Bożego, do Elizeusza i prosi go, błaga go o pomoc. Elizeusz wysyła swojego sługę, Gehaziego, ucznia prorockiego, człowieka, który przy nim był, który był uczniem prorockim, uczniem Elizeusza, wysyła go z poleceniem, idź, weź laskę, połóż na twarzy dziecka tą laskę. Jak rozumiemy, to miało sprawić, że ten chłopiec miał ożyć. To miało sprawić, że ten chłopiec miałby ożyć. I czytamy, że tak się nie stało. Czytamy, że nie miało to miejsca. Dopiero gdy Elizeusz sam udał się na to miejsce, sam udał się do tej izby tam na górze, gdzie leżał ten chłopiec, widzimy, w jaki sposób on się modlił. Widzimy, że nie była to taka zwykła modlitwa, nie była to taka prosta modlitwa, nie była to sobie jakaś ta modlitwa, ale widzimy uczucie, widzimy staranie, widzimy troskę, widzimy współczucie i widzimy, że ta modlitwa zostaje wysłuchana. To jest słowo zapisane w Starym Testamencie. Czytamy w Słowie Bożym, że cała Biblia, całe Słowo Boże przez Boga jest natchnione i ono jest pożyteczne. I Nowy Testament, i Stary Testament, te wszystkie historie zapisane na kartach Starego Testamentu, one są również dla nas pomocne, również dla nas, również do nas przemawiają, również nam opowiadają i zapowiadają naszego Pana Jezusa Chrystusa, wskazują na Niego. I są dla nas nauką, są dla nas pociechą. Możemy czegoś się uczyć od tych wszystkich historii zapisanych w Starym Testamencie. I czego ja się nauczyłem i co mi to słowo pokazało i to słowo bardzo mocno przemawiało do mnie. Pomyślałem o tym Gehazim. On był uczniem Elizeusza. Nazywał się uczniem prorockim. I wydawałoby się, że wszystko jest... On postąpił właściwie, zrobił wszystko to, co do niego powiedział jego mistrz Elizeusz. Powiedział, idź, zrób to i to, i on poszedł i zrobił. I nie wydarzyło się nic. Nie wydarzył się żaden cud. Nic się nie stało. kompletnie nic. Jeśli czytalibyśmy dalej, jeśli ktoś nie zna tej historii, nie zna życia Elizeusza, Eliasza i Elizeusza, może o tym czytać w drugiej Księdze Królewskiej, ale ja już nie chcę tych fragmentów teraz przywoływać, ale chcę wspomnieć, że ten człowiek Gehazi, on pojawia się, on, sługa Elizeusza, on jest jeszcze opisany i w innych miejscach Biblii. I takie światło na jego życie jest rzucone, że nie był to taki człowiek, mimo że nazywał się uczniem prorockim, mimo że tu widzimy w tej sytuacji zrobił to, co jego mistrz powiedział mu, żeby zrobił, ale jeśli przyjrzymy się tej postaci na kartach Biblii, to widzimy, że nie był to człowiek szczery wobec Boga. Widzimy, że jego chrześcijaństwo w cudzysłowie było takie nominalne. On w swoim sercu miał inne pragnienia. On nie był zainteresowany Królestwem Bożym, on nie był zainteresowany sprawami Bożymi tak naprawdę, ale on miał pragnienie bogactwa, miał pragnienie, by się wzbogacić, miał by zrealizować swój cel. On był nawet gotowy kłamać, okłamywać i to w sprawach takich bożych. I do czego zmierzam? Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, wielu ludzi wokół nas, oni mienią się, czy wokół nas i w ogóle jest to takie powszechne, że człowiek może mienić się chrześcijaninem. Człowiek może być chrześcijaninem z nazwy i może wykonywać jakieś rzeczy, tak jak ten sługa prorocki. Mistrz mu kazał iść, połóż tą laskę i on poszedł i zrobił. Zrobił dobrą rzecz, zrobił jakiś tam uczynek, który od niego wymagał jego mistrz. Ale w swoim sercu, tak jak powiedziałem, to nie był człowiek szczery, on nie był takiego samego ducha. Chociaż był sługą Elizeusza, ale nie był tego samego ducha. Kiedy Elizeusz był sługą Eliasza, kiedyś Elizeusz również był czyimś sługą, czy był czyimś uczniem, był uczniem Eliasza, ale on był taki jak Eliasz, on był taki jak jego mistrz w swoim sercu. Pragnął tego, co pragnął Eliasz. Dążył do tego, do czego dążył Eliasz. A tutaj widzimy, Elizeusz ma też swojego sługę, ale ten Elizeusz nie jest takiego samego, ten człowiek Gehazi nie jest takiego samego ducha. I chciałbym powiedzieć, że nie jest ważne, czy ktoś nazywa siebie chrześcijaninem, czy ktoś z nazwy jest chrześcijaninem, czy ktoś wykonuje jakieś uczynki, to wszystko nie jest ważne. Ważne jest, czy człowiek ma relacje, czy człowiek ma relacje z Bogiem, czy człowiek ma relacje z Jezusem Chrystusem, czy jego serce pała ku Bogu. I wiecie, każdy z nas może też być takim tylko nominalnym chrześcijaninem. Trzeba pewne rzeczy robić. Trzeba przychodzić może na spotkania. Może trzeba przeczytać Słowo Boże. No trzeba to. No jestem tutaj, no bo trzeba być na nabożeństwie, to i ja jestem. No. Ale możemy wtedy stawać się tacy nominalni. Tak jak niedawno słyszeliśmy o takim chrześcijaństwie nominalnym, kiedy Dawid głosił. I wtedy co się wydarza, kiedy się modlimy? Kiedy nasza modlitwa jest też taka nominalna, taka nie z serca pochodząca. No, czytamy, że nic się nie wydarza czasami. Czasami jest tak, że po prostu nic się nie wydarza. A gdy modlił się Elizeusz, ten, który miał serce, ten, który miał pragnienie, ten, który miał wołanie, widzimy, że coś się stało. Kiedyś przyszli do Pana Jezusa, stał się cud, stało się uzdrowienie, stało się wskrzeszenie z martwych. Nie coś się stało, ale stało się prawdziwa wielka rzecz się stała. Kiedyś do Pana Jezusa przyszli uczniowie, przyszedł pewien człowiek i powiedział, że uczniowie twoi nie mogli uzdrowić mojej córki. Przyprowadziłem do twoich uczniów moje dziecko, ale oni nie mogli go uzdrowić. I Pan Jezus uzdrowił to dziecko i powiedział, że są takie demony, wygonił demona, ale powiedział, że są takie sytuacje, są takie przeciwności, są takie duchy, które nie wychodzą inaczej jak przez modlitwę i post, ale widzimy, że to nie chodzi o taką zwykłą modlitwę. Uczniowie wtedy jeszcze nie mieli Ducha Świętego, którego miał Jezus. Oni jeszcze nie mieli Ducha Świętego, oni jeszcze nie byli wtedy tacy jak Jezus. Ale Pan Jezus był w stanie to zrobić. Pan Jezus w stanie jest wskrzeszać umarłych. Pan Jezus jest w stanie ożywić to, co jest umarłe w nas. Może ktoś z nas myśli sobie, że mógłby ktoś z nas pomyśleć, że no jest Bóg, jest, no, no na pewno musi być jakiś Bóg, no ktoś to wszystko stworzył, no przecież ktoś nad tym wszystkim jest gdzieś jakiś Bóg, ale ja żyję w jakimś zupełnie innym świecie, to są jakieś mrzonki, to po prostu dla mnie to jest jakiś inny świat, inna rzeczywistość, ja dla tych rzeczy jestem martwy. I taka jest prawda. Człowiek jest martwy dla tej duchowej rzeczywistości poprzez grzech, który jest w nas, poprzez to, że jesteśmy przez grzech oddzieleni od Boga. Ale widzimy, że Bóg jest tym, który wskrzesza z umarłych. Tak jak widzimy, ten Elizeusz zbudził tego chłopca. On rozgrzał to ciało, rozgrzał te ręce, rozgrzał ten po prostu to ciało, które leżało, ono zostało rozgrzane. I tak samo Duch Święty może rozgrzać serce każdego z nas, nawet jeśli jesteśmy martwi, nawet jeśli to wszystko się wydaje jakieś mrzonki, dalekie sprawy, w ogóle nierealne, to jednak Duch Święty ma taką moc, żeby nasze serca zostały rozgrzane, żeby nasze serca odczuły tą miłość, to ciepło i wzbudzone zostały do życia ponownie, abyśmy znowu zaczęli żyć. Jezus ma taką moc, Jezus ma taką siłę, ale by nasze modlitwy nie doznawały przeszkód, by nasze modlitwy były, one muszą z serca podążyć. One nie mogą być takie. Czym jest modlitwa? To nie jest odmówienie jakichś słów, to nie jest... My nie odmawiamy modlitwy, jeśli chcemy, by Bóg nas słyszał. My nie mówimy jakichś słów nauczonych, ale ona z serca, z głębi serca musi się wzbić do Boga, musi się wzbić do Jezusa. I tylko i wyłącznie do Boga przez Jezusa, przez żadnych innych pośredników. Nasza modlitwa musi się wzbić do Boga z głębi naszego serca, nasze wołanie. Panie Boże, wzbudź mnie do życia. Spraw, aby moje serce było ciepłe, aby ono było gorące. Abym żył. I kiedy przychodzimy na zgromadzenie, kiedy przychodzimy do kościoła, to właśnie w taki sposób szukajmy. Niech to nie będzie takie nominalne nabożeństwo. Niech to nie będzie nabożeństwo, które musi się odbyć, a ja gdzieś jestem myślami w swoich sprawach, przy swoich rzeczach, ale niech ono będzie szukaniem właśnie, wołaniem, wylaniem naszego serca przed Bogiem. Amen.
Chciałbym podzielić się słowem dzisiaj, takim bardzo może oczywistym, może znanym dla nas, ale my potrzebujemy odnawiać fundament. Potrzebujemy wzmacniać ten fundament po to, by nie zachwiać się, kiedy przyjdą próby, po to, by nie zachwiać się w wierze, ale ostać się i pójść dalej za Bogiem, pójść dalej za Panem, by wszelką próbę i doświadczenie móc przejść zwycięsko. Chciałbym, byśmy mogli zastanowić się nad trzema takimi postaciami, mianowicie nad Bogiem, nad diabłem, szatanem i nad człowiekiem. Trzy takie istoty, trzy takie stworzenia. Czy Bóg nie jest stworzeniem, jest stwórcą? On stworzył archanioła, który stał się szatanem, który stał się diabłem. I Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. Ale my wiemy o tym, że Słowo Boże otwiera oczy i Słowo Boże nas poucza. I Bóg ma i może dać nam, jedynie On może dać nam wiedzę na ten temat, tą poprawną wiedzę, właściwą wiedzę. Ponieważ ludzie mają bardzo różne poglądy na temat Boga, bardzo różne poglądy, oceny na temat diabła i na temat człowieka. I to są takie filozoficzne stwierdzenia często. Niektórzy są tak mocno utwierdzeni w tym, że po prostu wręcz są w stanie jakby nawet kłócić się o swoje racje, o swoje prawdy. Ale to, co jest najważniejsze, bracia i siostry, to jest prawda Bożego Słowa. Ponieważ Słowo Boże nie zmienia się i ono nie jest pochodzenia ludzkiego. Biblia jest słowem, które zostało napisane, spisane na przestrzeni kilku tysięcy lat. Pisało je około 40 różnych osób. oni nie znali się ze sobą w większości i występowali, żyli w różnych okresach, a mimo to Biblia stanowi doskonałą całość i jedność. I to jest jedna z wielu dowodów na to, że Biblia jest pochodzenia nie ludzkiego, ale od Boga. I jest to słowo prawdy. My wiemy, że Pan Jezus został nazwany tym, u którego nie znaleziono fałszu, ani zdrady, ani kłamstwa. Sam o sobie powiedział, że ja jestem prawdą. Jezus jest prawdą. A więc Bóg. Kim jest Bóg? Bóg jest potężną istotą, samowystarczalną istotą. I nie chciałbym bardzo tak koncentrować się, ponieważ to jest bardzo obszerny temat, bardzo obszerny temat i wymaga sporo czasu, abyśmy mogli omówić chociażby atrybuty Boga. Ale to, co powinniśmy wiedzieć, Bóg jest samoistny, samowystarczalny, Bóg jest wieczny, nie ma początku, nie ma końca, On nigdy nie ustaje. I również Syn Boży, Jezus Chrystus, który jest Bogiem, nie ma początku i nie ma końca. I Duch Boży nie ma początku i nie ma końca. My o tym wiemy, czytamy w Bożym Słowie. I bardzo często ludzie oskarżają Boga o rzeczy, których On w ogóle nie jest winien. Oskarżają Go o chaos, o zamieszanie. Bardzo często można spotkać rozgoryczonych ludzi, a kiedy pracowaliśmy w ośrodku, jeszcze był taki okres dla osób uzależnionych i wychodziliśmy na ulicę Katowic, aby rozmawiać z alkoholikami, narkomanami. Pamiętam, jak spotkaliśmy pewną dziewczynę, która była tak bardzo rozgoryczona i ona powiedziała, gdyby był Bóg, to moje życie nie wyglądałoby tak jak teraz. Gdyby był Bóg, to dlaczego stało się tak i tak? To dlaczego mój ojciec zmarł, kiedy ja miałam 2 latka? Dlaczego, gdyby był Bóg? Bracia i siostry, jakże ważną rzeczą jest, byśmy poznawali Słowo. Ponieważ Bóg bardzo często w ogóle nie ma nic wspólnego z nieszczęściami, które przechodzą ludzie. Bóg dał nam swoje Słowo i nakazał je wykonywać. I Bóg nie jest agresorem i nikogo nie będzie zmuszał siłą do wykonywania Jego woli, do wykonywania Bożych przykazań. Na przykład ludzie oskarżają Boga, dlaczego jest tyle wojen, dlaczego jest tyle zła, tyle przemocy i agresji. Gdyby był Bóg, naprawdę to On by coś zrobił z tym wszystkim. No właśnie, ale my musimy rozumieć Bożą wolę, Boże Słowo i Boży plan. Bóg powiedział w Dekalogu, nie zabijaj, nie zabijaj. To Bóg powiedział. Niektórzy ludzie do tego się stosują, a niektórzy w ogóle się do tego nie stosują. A więc dzisiaj żyjemy w okresie, który możemy nazwać dopustem Bożym, gdzie Bóg dopuszcza i daje taką możliwość, aby człowiek mógł dobrowolnie, kierowany miłością, pójść za Nim. W przypowieściach Salomona w 19 rozdziale tej księgi Salomona możemy czytać takie słowa, to jest jakby podsumowaniem tej wypowiedzi o tych wszystkich nieszczęściach, tych wszystkich złych rzeczach, które dzieją się na świecie. Jest powiedziane, że to głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana, gniewem na Boga. To głupota prowadzi człowieka na bezdroża, na manowce. To człowiek podejmuje złe wybory, złe decyzje, robi, czyni, a potem zastanawia się, gdyby był Bóg. A przecież wiemy, że swoim postępowaniem, swoim życiem możemy spowodować nieszczęście nie tylko w swoim życiu i życiu swojej żony czy swoich dzieci, ale możemy spowodować nieszczęście kilku pokoleniom, które nastaną po nas, ponieważ jest tak zwane przekleństwo dziedziczne. Ludzie, którzy interesują się magią, okultyzmem, czarami, którzy mają z tym do czynienia, Bóg przestrzega w swoim słowie, aby tego nie robić, aby tego nie czynić, bo taki człowiek ściąga na siebie przekleństwo, które może trwać aż do czwartego pokolenia. Ludzie są nieświadomi tego, nie są świadomi duchowych prawd, duchowych zasad. A niektórzy ludzie mówią, że a im to w ogóle do niczego nie jest potrzebne. No tak, ale ktoś kiedyś już powiedział, że nieznajomość prawa szkodzi. Człowiek, który nie zna prawa, może popełnić mnóstwo błędów i podjąć tak niekorzystne decyzje, których konsekwencje mogą ciągnąć się nawet przez całe życie. Człowiek, który nie zna prawa, nieznajomość prawa szkodzi. To tak jak ktoś mógłby powiedzieć, siąść za kierownicę i powiedzieć, mnie nie interesują te prawa i przepisy drogowe, to nie jest dla mnie, to jest dla naiwnych. I zacząłby jechać gdzieś tam po prostu, nie wiem, 200 na godzinę przez jakieś wielkie miasto, jakby to się skończyło. Wjechałby na czerwone światło i po wszystkim, i byłoby po wszystkim. A więc nie możemy być dziecinni w swoim rozumowaniu. Są również duchowe prawa. Są duchowe prawa, tak jak są prawa fizyczne. Istnieją te prawa fizyczne. Najbardziej znane to jest prawo grawitacji. Gdybyśmy opuścili cokolwiek, trzymając w dłoniach, to musi spaść na ziemię. Bez względu na to, czy tobie się to podoba, czy nie, znajdzie się to na ziemi. Podobnie jest z duchowymi prawami. Podobnie jest z tymi prawami, zasadami, o których mówi Słowo Boże. Ci, którzy ich nie znają, łamią, przekraczają, nie interesują się Bogiem, idą na manowce, idą na bezdroża, a potem oskarżają za wszystko Boga. A przecież jest powiedziane, że człowiek jest kowalem swojego losu. Czyż to nie jest prawdą? Zwróćmy uwagę, że Bóg nie jest agresorem. On nikogo nie zmusza. On dzisiaj działa przez Ducha Świętego, a Duch Święty przedstawiony jest w Słowie Bożym jako gołębica, czyli gołębica kojarzy się z delikatnością, z miłością. On przychodzi w bardzo delikatny sposób. Przychodzi ze swoją miłością, wskazując nam drogę, którą mamy iść, którą mamy kroczyć. Pan Jezus nam pokazuje tę drogę. Ale człowiek może zignorować Jego podpowiedzi, może zignorować Jego rady i pójść zupełnie w przeciwnym kierunku. I konsekwencje tego są zazwyczaj o wiele większe, niż jesteśmy w stanie przewidzieć. Ale to również nie powinno nas zniechęcać, ponieważ wiemy, że z każdej sytuacji Bóg może dać wyjście i obrócić każdą rzecz ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. A więc często ludzie oskarżają Boga, że On jest taki oschły, że nie interesuje się, siedzi gdzieś tam daleko, jako taki starzec często w myślach ludzkich jest przedstawiany, starzec, który trzyma tylko bicz, rózgę w ręku, żeby przyłożyć komuś przez plecy, jeśli coś jest nie tak, podczas gdy Biblia mówi, że Bóg jest miłością. On jest miłością. On nie jest pełen miłości, ale Bóg jest miłością. I bez tej miłości, czy chcemy, czy nie chcemy, człowiek nie jest w stanie istnieć. Bez miłości Bożej człowiek nie jest w stanie istnieć. Ci, którzy nawet nie znają Boga, odbierają Jego miłość, Jego dobroć. Ponieważ Biblia uczy nas, że słońce świeci na pole dobrego i niedobrego, niesprawiedliwego. Jego deszcz podlewa pole sprawiedliwego i niesprawiedliwego. Bóg darzy ludzi wszelkimi dobrami. To jest Jego miłość. Człowiek nie jest w stanie żyć bez miłości Bożej. Nie jest. A więc ludzie bardzo często oskarżają Go o coś, czego On w ogóle nie jest winien. Boga musimy poprosić, aby On przejął jakby panowanie, królowanie w naszym życiu, aby stał się naszym Panem, naszym Królem. My musimy Go o to prosić. Musimy przyjąć Jego warunki w Słowie Bożym, podczas gdy diabła w ogóle nie musisz prosić, bo on sam się wprasza. On sam złamie wszelkie opory. On jest tym, który kusi, jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Są ludzie, którzy świadomie służą diabłu. Są tacy, którzy oddali mu świadomie swoje życie, powierzyli mu swoje życie. Dlaczego ci ludzie to robią? Nie wiem, czasami wynika to po prostu z głupoty, z pustki jakiejś, z chęci bycia zauważonym, Być może to jest wynikiem jakichś kompleksów, poczucia niższości. Ludzie leczą w różny sposób. W różny sposób leczą swoje kompleksy, poczucie niższości. Niektórzy zrobią wszystko, aby być zauważonym i docenionym. Są w stanie zrobić kompletnie wszystko. Ale dlaczego tak jest, że ludzie oddają swoje życie w ręce diabła? Są też tacy, którzy robią to świadomie, których na przykład przodkowie zajmowali się tym i przekazują im poprzez inicjację, poprzez pewien taki akt, przekazują im swoją moc, przekazują to duchową wiedzę, dziedzictwo i tacy ludzie są zaprzedani szatanowi. I często ludzie myślą, że diabeł jest po ich stronie, podczas gdy to w ogóle nie jest prawdą. Diabeł nie jest po niczyjej stronie, on jest po swojej stronie. A jego celem jest to, co powiedział Pan Jezus. On przyszedł po to, aby zabijać, aby wytracać, aby zwodzić, aby kusić, aby kłamać. Te imiona, diabeł, szatan, oznacza ten, który się sprzeciwia, przeciwnik i ten, który oskarża. Ten, który potępia, ten, który się sprzeciwia, to jest diabeł. Ten, który szerzy bunt, to jest szatan, to jest diabeł. On obiecuje wiele różnych rzeczy, ale nigdy ich nie dotrzymuje słowa, nigdy. Wystarczy zobaczyć, kiedyś oglądałem taki film nakręcony przez historyków i to jest ciekawe, że nie nakręcili go ludzie, którzy mieli cokolwiek wspólnego z jakąkolwiek religią, to byli historycy. Nakręcili ten film na temat Hitlera, jego dojścia do władzy i na temat tego, że Hitler korzystał z wiedzy okultystów, wróżbitów, z wiedzy szarlatanów różnego rodzaju, którzy wróżyli, mieli duchy wieszcze, przepowiadali mu, podpowiadali, jakie decyzje ma podjąć. I zwróćmy uwagę, że początkowo on odnosił sukces, ale potem... Co się stało z jego całą armią? Co stało się z jego całym planem, z jego pychą serca? Po prostu został zniszczony. Diabeł jest tym, który wiele obiecuje, ale nigdy nie dotrzyma słowa. Dlaczego? Ponieważ jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I nie znaleziono nigdy prawdy w jego ustach. Nigdy. On działa bardzo przebiegle. Może nawet przybrać postać anioła światłości. Może podszywać się pod działanie nawet Boga. Może pokazywać komuś, jaki ty jesteś pobożny. Ty tak wiele rozumiesz. Ciebie nikt chyba nie rozumie, ponieważ ty jesteś szczególną osobą. Może nabijać kogoś w pychę. Może komuś zasłonić zupełnie oczy. O jakże ważną rzeczą jest, byśmy wszystko sprawdzali z Bożym Słowem, ponieważ ono demaskuje kłamstwa diabelskie, kłamstwa szatana. Więc diabeł, tak jak Bóg jest miłością, tak jak Bóg jest miłością, tak diabeł jest doskonałą nienawiścią. Jest doskonałą nienawiścią. Nienawidzi człowieka. Nienawidzi człowieka. Wiecie, dlaczego diabeł między innymi nienawidzi człowieka? Dlatego, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I to zawsze mu przypomina, każdy jeden człowiek przypomina mu to, że został stworzony na obraz i podobieństwo. Dlatego on lży, wyśmiewa, dlatego jest szydercą, dlatego dokucza, dlatego robi różnego rodzaju rzeczy, aby pognębić, poniżyć człowieka, zdeptać go. A więc my wiemy, że Bóg działa zupełnie przeciwnie, natomiast diabeł jest doskonałą nienawiścią i robi wszystko, aby człowiek zginął, by został potępiony na wieki w piekle, by całą wieczność musiał spędzić w odosobnieniu, o którym mówi Biblia, i w wielkim cierpieniu. Ponieważ wyrok nad diabłem już jest wydany i my możemy o tym czytać w objawieniu świętego Jana, co stanie się z diabłem? Jego koniec jest przedstawiony w Biblii. On dobrze wie, że czasu ma niewiele, dlatego robi wszystko, o ile to możliwe, by zwieść, kogo tylko może, kogo tylko może. On zostawi człowieka w spokoju nawet, tak? Będzie działał w tak sprytny, przebiegły sposób, że człowiek będzie myślał, że jest panem swojego życia, panem swojego losu, ale tak naprawdę to nasze panowanie rzekomo nasze panowanie, bo Biblia demaskuje tego rodzaju myślenie. Człowiek nie jest panem sam dla siebie, ponieważ jest pod wpływem zawsze kłamstwa diabelskiego, inspiracji szatana. A więc diabeł jest istotą przebiegłą, bardzo inteligentną, sprytną, jest doskonałą nienawiścią, jest kłamcą i ojcem kłamstwa, nienawidzi Boga i nienawidzi człowieka. I chce zrobić wszystko, uczynić wszystko, aby oddzielić człowieka od Boga, aby oddzielić go na wieki, aby zniszczyć człowieka, aby zdeptać, by go pognębić. Zastanówmy się, jeśli mamy ochotę z kogoś się pośmiać, jeśli mamy ochotę z kogoś poszydzić, to tak naprawdę komu my wtedy służymy? Komu my wtedy służymy? Więc bracia i siostry, jakże to jest ważne, byśmy my rozumieli to, że Bóg powołał nas, byśmy mogli wypełniać Jego wolę, byśmy mogli iść za Nim, w ślad za Nim. Pan Jezus Chrystus, On został darowany przez Ojca, został darowany przez Boga. Jego początek człowieczeństwa to było w Betlejem, tam stał się człowiekiem. Ale wiemy, że Biblia uczy nas, że On od zawsze jest w łonie Ojca. To jest Ten, który był, który jest, który trwa na wieki. Pan Jezus Chrystus, bez początku i bez końca. Bóg dał swojego Syna, tak bardzo umiłował ludzkość, tak bardzo umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał wieczne życie. Bóg dał swojego Syna po to, by wyzwolić nas od strachu, lęku przed śmiercią. Człowiek, który jest pojednany z Bogiem, naprawdę nie boi się śmierci. Nie lęka się śmierci, chociaż sam fakt nie jest przyjemny. Nie jest to jakieś coś szczególnie, nie wiem, miłego, ale ten, który jest pojednany z Bogiem, on wie, dokąd idzie. Paweł apostoł wręcz powiedział, że jedno i drugie mnie pociąga, ale powiedział, że gdyby to było możliwe, wolałbym być już z Panem, bo to daleko lepiej. Człowiek, który ma objawienie Boga, objawienie Chrystusa. A więc wiemy, że Bóg tak bardzo umiłował każdego człowieka, że oddał, poświęcił swojego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jest powiedziane w Ewangelii Jana, że Jezus nie przyszedł, aby świat sądzić, ale przyszedł po to, aby świat zbawić, aby dać życie, by dać błogosławieństwo człowiekowi. Takim kolejnym kłamstwem i nieprawdziwą rzeczą jest to, że wielu ludzi twierdzi, że Pan Jezus został przybity do krzyża jako taki biedak w słabości. Złapali go, pojmali go, ubiczowali najpierw, a potem przybili go do krzyża, bo nie mógł sobie poradzić. Biedny Pan Jezus. To nie jest prawdą. Pan Jezus powiedział o tym, że nikt mi życia nie odbiera, bo gdyby tylko Pan Jezus zechciał, to jedną myślą mógłby unicestwić wszystkich swoich oprawców. Jedną swoją myślą, tak jak zgasił burzę na środku jeziora, kiedy płynęli, w zasadzie to jezioro nazywane jest również morzem, tak jest potężne, płynęli po morzu Jego uczniowie, On spał w łodzi, jedną myślą zgasił tą burzę i ten potężny wiatr, tak że wszyscy byli zdumieni. Dokładnie w taki sam sposób mógł zniszczyć swoich oprawców, nie zrobił jednak tego. I ciekawą rzeczą jest to, że kiedy czytamy Ewangelię Jana i kiedy to żołnierze świątynni przyszli, aby pojmać Jezusa wraz z Judaszem, szukali Go i kiedy w końcu Go znaleźli, zapytali, czy Ty jesteś Jezus. I wtedy Jezus odpowiedział takie słowa, jam jest. I my wiemy, że to jam jest, to jest imię Jego Ojca, z którym On jest zawsze jedno. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto widział mnie, widział też i Ojca. Tak powiedział Jezus. A więc kiedy On wypowiedział to imię jam jest, które wskazywało na Jego Ojca, ci wszyscy żołnierze i Judasz i ktokolwiek tam był, upadli przed Nim na twarz. To jest dziwne. To jest niewytłumaczalne. To tak jakby dzisiaj po jakiegoś człowieka przyszli, na którym jest wyrok wydany i chcieli go pojmać, złapać, zapytali o jego imię, On odpowiada im swoje imię, a tutaj powiedzmy 20 policjantów pada przed nim na twarz. Dlaczego tak się stało? Ponieważ Jezus objawił wówczas tylko cząstkę, niewielką cząstkę swojej potężnej mocy i chwały. Tylko malutką cząstkę. Ponieważ gdyby objawił całą swoją świętość, ci ludzie nie byli w stanie by wystać. Oni pomarliby w obecności świętego Boga, tej Bożej chwały, którą On może sprawić, że będzie w nią przyobleczony, w tą chwałę Królestwa Bożego. Ci ludzie by byli unicestwieni w jednej chwili. I Pan Jezus w arcykapłańskiej modlitwie, kiedy modli się w Ewangelii Jana, On mówi, że nikt mi życia nie odbiera, ja sam je daję. Ponieważ to był jedyny sposób, aby odkupić nas od potępienia, od śmierci. Mówi się o Jezusie, że jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. To jest zgodne z tym, co możemy czytać w księgach mojżeszowych o systemie ofiar, który Bóg ustanowił dla przejednania, dla pojednania człowieka, po to, aby jego grzechy mogły być przebaczone. A więc wiemy, że musiało być zabite zwierzę, baranek, koźlątko. Musiało być zabite, złożone na ołtarzu. I tym barankiem dla nas stał się Jezus. Dlaczego Jezus? Ponieważ Jezus jest w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. I wiemy, że jest doskonałym człowiekiem. Jest, mówię, ponieważ On jest ciągle w niebie. Siedzi po prawicy Ojca. On jest tym, który żyje i który przyjdzie w chwale, Biblia uczy nas. I ci, którzy śmiali się z Niego, naigrywali, Biblia uczy nas, że ugnie się przed Nim wszelkie kolano. To jest co najmniej trzykrotnie w Biblii potwierdzone. Począwszy od Izajasza 45. Jakub o tym mówi. Również Paweł o tym wskazuje w liście do Rzymian. A więc jakże to jest ważne, byśmy znali Boże Słowo. Ugnie się przed Nim wszelkie kolano. Czy to będzie mały, czy wielki, czy to król, czy prezydent. Nieważne, nieistotne, każdy język będzie musiał wyznać, że Chrystus jest Panem, bo On jest właścicielem wszystkiego, jest Panem tej ziemi, stwórcą tej ziemi i to jest wszystko, co możemy zobaczyć, jest Jego własnością. A więc On oddał swoje życie dobrowolnie. Jego ciało zostało złożone w ofierze, ponieważ było to święte ciało. Doskonały człowiek, czysty, bez grzechu. Taka ofiara była Bogu potrzebna, aby wszystkie grzechy całej ludzkości mogły być przebaczone. Szczęśliwi ludzie, którzy to wiedzą. Szczęśliwi ludzie, którzy doświadczają tego. Szczęśliwi ludzie, którzy pojednani są z Bogiem. Czasami ci, którzy nie znają Boga, patrzą na takich i mówią, o, to są tacy dziwacy, oni chodzą do góry nogami. To wszystko na opak robią. No tak, tak naprawdę, bracia i siostry, my chodzimy normalnie, a świat chodzi do góry nogami. My nie boimy się ani przyszłości, ani jutra. Nie boimy się śmierci. Nie boimy się, nie drżymy przed żadnym człowiekiem, ponieważ Bóg daje nam odwagę taką przez Ducha Bożego, Ducha Świętego, abyśmy nie lękali się śmiertelnego człowieka, abyśmy nie bali się śmierci, przyszłości, abyśmy mogli doświadczać cudownej pomocy od Boga. Ci sami ludzie, którzy mówią, że my chodzimy do góry nogami, boją się, płaczą, kiedy przychodzi jakiś ucisk, kiedy przychodzi jakaś choroba nieuleczalna, ludzie tracą zmysły, boją się, nie wiedzą, co zrobić. Po prostu panikują, jest strach, jest lęk. A jakże wielu z nich sięga po narkotyki, po alkohol, dlatego że nie radzą sobie ze swoją psychiką, nie radzą sobie z problemami życia. To jest ucieczka, to nie jest dla przyjemności. To jest ucieczka, to jest wypełnienie pustki człowieka, którą ma w sercu. On nie wie, co zrobić z czasem, nie wie, co zrobić z tym szarym dniem. Czasami ludzie, to widać, jest bardzo często, kiedy jest takie ogólne święto, powiedzmy, Sylwester, ludzie się cieszą, och, idziemy na Sylwestra, a rano? Co jest rano? Co jest na drugi dzień? To jest ta prawda o człowieku. To jest cała prawda o człowieku. Nie ten wieczór, tylko poranek mówi ci prawdę o tobie. Kim jesteś? To jest ważne, byśmy my to wiedzieli, znali. Człowiek, który żyje z Bogiem, on nie musi się bać, nie musi się lękać. bo jego przyszłość jest w rękach Jezusa, a Jezus obiecał nam, że nikt nie jest w stanie wyrwać nas z jego ręki. Nikt nie jest w stanie wyrwać nas z ręki Bożej. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I na czym polega to podobieństwo? To jest wewnętrzne podobieństwo. Bóg nie zna strachu. Człowiek w ogrodzie Eden nie znał strachu. Nie musiał martwić się o nic. Nie wiedział, co to choroba. Nie wiedział, co to troska, bo Bóg się troszczył o niego. Nie wiedział, co to jest choroba. Nie było chorób w ogrodzie Eden. Ale wiemy, że pierwsi ludzie zgrzeszyli. I poprzez to, że jesteśmy potomkami pierwszych ludzi, ta upadła natura, staliśmy się dziedzicami tej upadłej natury. Dostaliśmy podobieństwo od Boga. Żyliśmy bez grzechu w ogrodzie Eden. Nasze wnętrze było podobne do Boga. Nasze serce było podobne do Boga. Nie wiedzieliśmy, czym jest grzech. Nie znaliśmy strachu, lęku. Nie znaliśmy chorób jako ludzkość. Ale wszystko człowiek stracił w momencie, kiedy przyszedł grzech na ten świat po raz pierwszy. Człowiek utracił wszystko. Człowiek stracił swoje podobieństwo. Stracił również swoją godność. Swoją godność. Dlatego mamy tak wielu ludzi, którzy to poniżają innych. Chcą wypaść lepiej na tle innych. Ale przy jakichś lepszych od siebie czują się tacy malutcy. Mówią cichym głosem. Boją się tych lepszych, większych od siebie. A to jest ich patrzenie, ich punkt myślenia. Zobaczę kogoś mniejszego niż ja. O, ja się na nim wyżyję. Ja mu pokażę, kto tu rządzi. Ale jak zobaczy kogoś większego, to mówi miłym, łagodnym głosikiem. Boi się. Jaka to jest obuda. Jaka to jest niewola. Jak to jest straszne zniewolenie, kompleksy. Utracona godność. Bóg przywrócił możliwość człowiekowi, dał możliwość człowiekowi, abyśmy mogli to, co straciliśmy kiedyś, na nowo odzyskać. Na nowo odzyskać, ponieważ Piotr uczy nas, że jeżeli przyjmujemy Chrystusa jako Pana, stajemy się jakby dziedzicami Jego natury. A więc odzyskujemy to, co utraciliśmy. Oczywiście mamy jeszcze tego starego człowieka, mamy jeszcze jakieś problemy ze sobą, ale z każdym dniem ten wewnętrzny odnawia się. To nowe duchowe życie, które daje nam Bóg, odnawia się tym, którzy przyjęli Jezusa. Tym, którzy przyjęli Jego życie do swojego serca. To życie wzrasta. Najpierw jesteś niemowlęciem w Chrystusie, ale rośniesz. Stajesz się mocny, silny. Bóg odkupił nas swoją krwią. Zapłacił za nas tą najwyższą cenę. A więc człowiek nie może już myśleć o sobie, że jestem nikim, że jestem do niczego, że po prostu jestem takim, nie wiem, najgorszym człowiekiem, ponieważ ktoś za mnie zapłacił, Jezus zapłacił swoją krwią, zapłacił swoim życiem. A więc ile człowiek jest warty? Tyle, ile warta jest krew Jezusa. Tego nie możemy, nie wiem, porównać z żadną walutą, z żadnym bogactwem. Czytamy w Słowie Bożym, że człowieka nie można wykupić przez żadne bogactwo. I okup za duszę jest zbyt drogi. I nie wystarczy nigdy, choćbyś miał skarby całego świata. Choćbyś miał nie wiem ile tych skarbów. To są też rzeczy, których nigdy nie kupisz za pieniądze. Nie kupisz prawdziwej przyjaźni. Nie kupisz prawdziwej miłości. Możesz kupić usługi kogoś, kto zarabia swoim ciałem, ale nie kupisz miłości. Możesz kupić sługusa, ale nie przyjaciela. Nie kupisz rzeczy, wielu rzeczy nie kupisz za pieniądze. Nie kupisz pokoju, odpocznienia, radości, miłości. Nie kupisz odwagi za pieniądze. Nie kupisz. Są rzeczy, których nigdy nie nabędziesz przez bogactwo. A Biblia mówi, że przemija kształt tego świata. Przemija. I dni są krótkie. I tak jak ludzie kiedyś nie wierzyli w to, że Chrystus przyjdzie, jakże niewielu przyszło do tej stajenki w Betlejem, aby Go powitać. Jak niewielu. Jak niewielu rozpoznało w Nim Króla Mesjasza, Zbawiciela. Jak niewielu. Bardzo niewielu. Bardzo niewielu. I wiecie, dzisiaj sytuacja powtarza się. Dokładnie jest to samo, ponieważ Pan Jezus Chrystus zapowiedział swój powrót. Nie już jako mało dziecię, tak jak w Betlejem, malutkie niemowlę, bezbronne, tak by się wydawało, choć nad tym niemowlęciem czuwał wielki Ojciec Bóg. Więc my wiemy o tym, że nic nie mogło mu się stać bez woli Ojca. Ale on nie przyjdzie w takiej postaci. On przyjdzie jako chwalebny król królów i pan panów. On przyjdzie jako ten, który jest wielki i potężny. Przyjdzie ten, który jest pełen mocy i chwały i ten, który, z którym nikt nawet na tej ziemi, żadne stworzenie nie może się chociaż na chwilę porównać. W tak wielkiej, potężnej sile mocy powróci Chrystus. O jak wielu będzie bało się wówczas. Biblia mówi, że wielu możnowładców i to się naprawdę wypełnia słowo. Dlaczego jest powiedziane, że oni będą krzyczeć do gór, żeby ich przykryły ze strachu przed Bogiem, przed gniewem baranka? Dlaczego będą? Ponieważ okazuje się, że w wielu miejscach na świecie, tam gdzie są odpowiednie warunki, tam gdzie są dostatecznie wysokie i dobre skały, budowane są schrony, całe nawet małe miasta. Ludzie budują sobie schrony. Boją się przed tym, co ma nastać. Boją się tej wojny, konfliktu. Budują więc małe miasta pod ziemią. I tam mają czuć się bezpiecznie. A Biblia uczy nas, że absolutnie tak nie jest. To nie da poczucia bezpieczeństwa. Tylko ci, którzy zawierzyli Chrystusowi. Ci, którzy uwierzyli w Niego. Ci, którzy Go przyjęli jako Pana i Zbawcę. Ci ludzie, oni będą zachowani. Oni nie muszą się lękać. Biblia mówi, wyprostujcie się. Kiedy będziecie widzieli, że te rzeczy dzieją się, zamieszanie, lęk bezradnych narodów, wyprostujcie się, bo przybliżyło się zbawienie wasze. Biblia uczy nas, że w radości Go przyjmiemy, w radości Go powitamy i staniemy u Jego boku i będziemy do Niego podobni. I dzisiaj Bóg szuka wszędzie ludzi, którzy gotowi są pójść za Nim. Szuka wszędzie człowieka, którego mógłby wyciągnąć z jego tarapatów, z bagna grzechu, ciemności. Wielu ludzi mówi, gdybym tylko mógł, nie popełniłbym tych wszystkich rzeczy, które popełniłem, tych głupich rzeczy, których konsekwencje dzisiaj nawet ponoszę. Moje sumienie się odzywa. Nie mogę tego sumienia jakby, no nie wiem, zagłuszyć. Ludzie mają często nienawiść sami do siebie z tego powodu, że źle zrobili, źle postąpili. Ale wiecie, jak działa Bóg? Cudowny sposób, że kiedy człowiek jest zbawiony, przychodzi do Chrystusa, on dostaje nowe życie i dostaje możliwość, aby zacząć na nowo żyć. W doskonały sposób Bóg zabiera poczucie winy. W doskonały sposób uwalnia od tego ciężaru. To jest niewytłumaczalne. Tego nie można wytłumaczyć, tego nie można nawet przekazać. Ale choćby nie wiem, co człowiek zrobił, on będzie czuł niewinność i czystość. Dlatego jesteśmy porównani do niemowlęcia w Chrystusie, ponieważ niemowlę jest symbolem czystości i niewinności. Niemowlę możesz formować na nowo. Bóg chce to uczynić z każdym człowiekiem. A więc jakże to jest ważne, byśmy my rozumieli Boże Słowo, czytali je, abyśmy wiedzieli, co Bóg ma dla nas, dla każdego człowieka, który dzisiaj jest, a jutro go nie ma, bo przecież jest powiedziane, że parą jesteście, która na krótko się pojawia, a potem znika. Czy to nie jest prawdą? Parą jesteście, która na krótko się pojawia. Ile człowiek może żyć? 70, 80, 90 lat? Nie wiem, może więcej, niektórzy. Ale co to jest w porównaniu z wiecznością? Niedawno byliśmy małymi dziećmi, a dzisiaj mamy swoje dzieci. Niedawno bawiliśmy się gdzieś tam, nie wiem, w piaskownicach. To było naprawdę niedawno. A dzisiaj, bracia i siostry, to wszystko idzie do przodu. Podążamy za Chrystusem i nie boimy się, nie lękamy się. Nie lękamy się tego, co ma przyjść. Nie boimy się też i starości, ponieważ Bóg obiecuje opiekę. Do końca obiecuje swoją obecność w życiu każdego człowieka, który Jemu zawierzył, który chce na Nim polegać. A więc niech Bogu będzie chwała przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chciejmy powstać, aby pomodlić się do Pana.